Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji między innymi o sytuacji pracowników handlu, o tym, czy powinny być otwarte galerie handlowe i czynne sklepy również w niedzielę, oraz o zainteresowaniu pracodawców agencjami zatrudnienia oraz jak połączyć pracę z pasją, a także o zawodzie przyszłości.
Okiem związkowca.
Czy otworzyć galerie handlowe, czy jednak nie? Czy zakaz handlu w niedzielę powinien nadal obowiązywać? Na te tematy porozmawiam z panem Alfredem Bujarą, przewodniczącym Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Solidarność Handlowa poparła apel Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług. To są pracodawcy, którzy w większości pracują właśnie w galeriach handlowych, w tych butikach. No nie wyobrażamy sobie, żeby ten lockdown jeszcze ich przed świętami dotknął. Dlatego uważamy, aby mogli i powinni funkcjonować w okresie, szczególnie teraz przedświątecznym, ale w zaostrzonym rygorze.
No właśnie, jakie to warunki?
Na zasadach jak do tej pory, to mam tutaj na myśli handel w niedzielę powinien być zagwarantowany dla pracowników. A więc nie jest prawdą to, co media próbowały nam mówić, że opowiadamy się za tym, żeby również ci pracownicy pracowali w niedzielę. I ci pracodawcy. Nie zgadzamy się na to z Solidarności od początku.
Panie przewodniczący.
Nie takim praktykom, a więc mamy przed świętami, tylko chciałem wyjaśnić, mamy przed świętami wpisane w ustawy dwie niedziele handlowe. To będą całe weekendy, wystarczy.
Panie przewodniczący, dwie niedziele handlowe, zaraz wrócimy do obostrzeń w galeriach, ale tak. Handel w niedzielę. Pracodawcy, ale też i związki zawodowe, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, chcą, aby w niedzielę zawiesić ograniczenie handlu do końca roku, żeby w niedzielę był handel. A Solidarność tak, no, nie. Dlaczego?
Tak, proszę państwa, niezrozumiałe to jest, dlaczego liderzy OPZZ i Forum opowiadają się po stronie pracodawców, tych międzynarodowych pracodawców, którzy wykorzystują pracowników w tym kraju przez 25 lat, dla których my jako pracownicy handlu jesteśmy tylko tanią siłą roboczą, a Polska rynkiem zbytu. Ci liderzy z Forum i z OPZZ-u biorą stronę pracodawców. Jest to dla nas niezrozumiałe. Nie liczą się z pracownikami. To jest bezduszne, to jest cyniczne, nie wiem jak to jeszcze nazwać, czy to jest jakaś hipokryzja ze strony właśnie tych liderów, którzy nie liczą się z samymi swoimi członkami na dole, nie znają odczuć tego, czego oczekują sami pracownicy, którzy są dzisiaj przemęczeni pracą, którzy pracują w stresie, którzy się boją, którzy są niedoceniani. Bo dzisiaj praca w handlu na kasie to jest bardzo trudna i niebezpieczna praca. Kasierka obsługuje średnio 300 klientów.
Dziennie.
Ja bym codziennie w 8 godzinach pracy, a obecnie pracują około 10 czy nawet 12 godzin, bo zmiana prawa, jeśli chodzi o tarczę antykryzysową, dopuszczają to. A więc to jest niesamowite. Federacja Forum Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Handlu, Produkcji i Usług w Polsce, zrzeszone między innymi w OPZZ, od początku opowiadało się za ograniczeniem handlu w niedzielę. Ci przedstawiciele, przewodnicząca pani Krystyna Kodzieczyk była w Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej, wspierała. Rozmawiałem w piątek z nią na ten temat. I powiedziała, że w tym temacie nic się nie zmieniło.
Porozmawiajmy jeszcze o pracy samych pracowników, bo wspomniał pan, że dziennie kasjerka, sprzedawca obsługuje około 300 obcych osób. Czy faktycznie pracownicy sklepów czują się wyjątkowo zagrożeni? I pojawił się przecież też i apel ze strony Solidarności, aby przynajmniej w niektórych sklepach, w sieciach handlowych, gdzie są otwarte sklepy spożywcze, zatrudnić dodatkowych pracowników.
Tak, proszę Państwa, byłem w sobotę w jednym z dużych hipermarketów na Śląsku i tam była jedna kasa czynna i kolejka do niej, no oczywiście kilka kas samoobsługowych, które też wymagają obsługi. Do czego dochodzi? Pracodawcy oszczędzają na pracownikach. Ci, którzy pozostali, pracują ponad siły. Sytuacja dla nich jest krytyczna. Mówią o rozładowaniu kolejek. No tak, w sobotę były kolejki, proszę Państwa, ale skoro to była tylko jedna kasa czynna, no to jakich mogło nie być. A więc tu jest skandal niesamowity. Ci pracownicy dzisiaj pracują w dużym stresie, bo no jednak tych klientów jest dużo. Ci klienci niejednokrotnie przychodzą bez masek, czy maski opuszczone poniżej nosa, na tak zwanego bociana. Pracownicy zwracają uwagę, osobiście zwróciłem uwagę klientowi, no to jeszcze mi się oberwało, że nic mi do tego. Proszę Państwa, a więc no, brak poszanowania tutaj ze strony klientów, a więc ten strach, praca również w tych maseczkach przez 8-10 godzin jest bardzo uciążliwa, bo to jest praca fizyczna, a więc no, ci pracownicy pracują dzień, w nocy, jeszcze mają pracować od niedzieli do niedzieli. Nie ma drugiego takiego państwa w Europie, a ostatnio się okazało, że nawet na świecie, w państwach, w którym pracownicy handlu byliby w takich warunkach i na takich zasadach zatrudniani. Mam nadzieję, że zmieni się ta sytuacja.
Gdzie należałoby zatrudnić większą liczbę pracowników? Bo pan wspomniał, że dzisiaj pracownicy handlu mają dużo więcej zadań. To jakie zadania doszły im dodatkowe i gdzie przede wszystkim należałoby zwiększyć liczbę pracowników?
Przede wszystkim w hipermarketach i w dyskontach, bo tam dzisiaj największy obrót się odbywa. One są czynne cały czas, tak jak wspomniałem, nawet i w nocy. Tam tych pracowników jest naprawdę bardzo mało, bo zauważmy, w Polsce do tej pory sprzedaż detaliczna nie spadała. No mamy ostatnie 2 tygodnie zamknięte galerie i butiki, a więc tam sytuacja jest trudniejsza, ale jeśli chodzi o pozostałe sklepy czynne, czy to sklepy budowlane, czy to sklepy właśnie dyskontowe, hipermarkety, to tam sytuacja jest bardzo, bardzo trudna i tam trzeba dotrudnić pracowników. No ale cóż, pracodawcy patrzą przez pryzmat zysków.
A jak pan ocenia, czy liczba zachorowań właśnie w tej grupie pracowników w ostatnim czasie w związku z pandemią koronawirusa wzrosła?
Tak, proszę Państwa, kiedyś taki mit był w Polsce, że lekarze przyjmują przez teleporady, a powinni przyjmować w dyskontach, bo tam się nie zaraża. Nie jest to już prawdą. No widzimy, jaka jest sytuacja. W tych właśnie sklepach coraz to więcej pracowników jest narażonych na zakażenie i chorują. To jest bardzo niebezpieczne, a więc tutaj ten ubytek pracowników w tych sklepach jest bardzo duży, bo proszę zauważyć, to nie tylko kwarantanna, to również pracownicy, którzy są na opiece, to są kobiety w większości, to są pracownicy, którzy są na zwolnieniach lekarskich, którzy chorują z różnych powodów, jest czas grypy, ale również tacy, którzy psychicznie nie wytrzymują i coraz to więcej tych zwolnień również jest od psychiatry po prostu. No powiedzmy sobie szczerze,
nie wytrzymują
to wymaga
stanu zagrożenia
psychicznej i fizycznej. Tak.
Panie przewodniczący, to wróćmy jeszcze do otwarcia galerii handlowych, bo Solidarność mówi tak, ale pod pewnymi warunkami. Pierwszy to pomiar temperatury przed wejściem do galerii. Zgadza się?
Pierwszy to zachować wolne niedziele, nie pracujemy na okrągło. Jeśli chodzi o ten właśnie rygor sanitarny, pomiar temperatury przed wejściem. Do tej pory, jak galerie były czynne, to na pasaże i na części wspólne mogła wejść każda ilość klientów. Tak jak no, na ulicy mamy dostęp, że swobodnie nikt nikogo nie ogranicza. I tu jest niebezpieczeństwo duże. Widzieliśmy, to było 2 tygodnie temu przed zamknięciem galerii, a więc te pasaże, te części wspólne były no, zapchane. Właściciele galerii w rozumieniu prawa nie są placówką handlową, a więc to nie jest placówka handlowa dla nich. Placówką handlową jest butik, jest właśnie ten sklep umiejscowiony. I tam sobie pracodawcy dawali radę, bo wpuszczali oczywiście klientów według tam algorytmu określonego, czy nawet w ilościach mniejszych niż to zakładało prawo, ale do galerii mógł każdy wejść. A więc chcemy, żeby w tej chwili przy wejściu do galerii mierzono temperatury, a można to robić, bo przecież mamy kamery termowizyjne, czy można to robić w sposób tradycyjny, mogą to robić ochroniarze, ale żeby również liczono tutaj klientów i liczono ich według nowego algorytmu, to jest jeden klient na 20 metrów kwadratowych, ale części sprzedażowej, proszę Państwa, nie części wspólnej, bo skoro galeria ma 16 tysięcy metrów części wspólnej, całkowitej, a tylko 600 tysięcy części handlowej, to uważamy, że to powinno być właśnie od części handlowej, mało tego, czynnej w danym dniu, a nie ogólnej, żeby nie dochodziło do właśnie takich dużych skupisk. Żeby również nie dochodziło do dużych skupisk, to tutaj proponowaliśmy wraz również z pracodawcami, bo oni się godzą na te reżimy, aby młodzież do lat 16 mogła się poruszać po galeriach wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna, żeby nie było to miejsce no, adek dla młodzieży, bo to przecież łatwo przez internet się umówić w miejscu dogodnym, ciepłym. I tak takie przypadki miały miejsce. Zobaczymy, co rząd, bo dzisiaj słyszę rano, że rząd pracuje nad tymi wytycznymi. Skoro pan premier powiedział na zaostrzonych i specjalnych warunkach tutaj sanitarnych, no to my czekamy, co jeszcze wymyślą, jeśli chodzi o te sanitarne, specjalne warunki, bo te, które są, to one nie spełniają żadnych tutaj wymogów sanitarnych, bo nie spotkałem nigdzie ani sklepu, ani dyskontu, oprócz małych sklepików, w których oczywiście tam kartki są, że po jednej, dwie osoby mogą wchodzić, żeby ktoś liczył ilość na przykład klientów w takim Auchan czy w takim Carrefourze, bo no to jest 666 klientów. Jak to ogarnąć? Dla nich jest to trudne.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
Głos pracownika.
A my za chwilę wracamy po piosence.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Jak zmienić branżę? Od czego zacząć przekwalifikowanie się? I czy zmiana pracy może być szansą na zawód marzeń? Niestety tylko dla co 10 osoby praca jest jednocześnie pasją, mówi Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy. O pierwsze kroki, jakie trzeba zrobić zmieniając zawód oraz jak połączyć pracę z pasją, pyta Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Wiele osób teraz wykorzystuje szansę i próbuje się przebranżowić, zmienić całkowicie swoją branżę. Czy to dobry też moment, żeby zmienić branżę na taką, w której nie będziemy pracować, dlatego że ta praca będzie naszą pasją?
Teraz mamy szansę, a nie teraz jesteśmy zmuszeni do tego. To jest fajny taki zabieg związany z tym, jak postrzegamy daną sytuację. Więc skupmy się na tym, że mamy teraz szansę. Jeżeli chodzi o zmianę pracy, to na pewno to jest sytuacja, która w zasadzie zmusza nas do konkretnych kroków. Jakby zmiana branży najczęściej dedykowana tym, że w naszej, tej, której pracowaliśmy do tej pory, po prostu tej pracy nie ma. Czyli na przykład mam osobę, która pracowała w gastronomii, która pracowała w różnego rodzaju klubach fitnessu i teraz po prostu technicznie, nawet jeżeli chciałaby, bardzo by się postarała, miałaby najlepsze możliwe CV, to i tak by tej pracy nie znalazła. Mamy dwie możliwości. Możemy płakać nad tym, że tej pracy nie ma, możemy czekać na nią, albo możemy pomyśleć o tym, czy nasze kompetencje przydadzą się w innej branży.
Czyli co, siadamy i zastanawiamy się, jakie są nasze mocne strony, co lubimy robić?
Dokładnie tak. Ja najchętniej, jeżeli jest taka sytuacja, że przychodzi kandydat, który mówi, że nie ma pomysłu, co ma teraz zrobić, to ja najchętniej w takiej sytuacji patrzę na to, co ten kandydat robił do tej pory i w jaki sposób to, co robił, możemy wykorzystać do tego, co mógłby robić dalej w innych branżach. Czyli na przykład, jeżeli był świetny, załóżmy w pracy z klientem, i nawet jeżeli właśnie to był wspomniany fitness czy gastronomia, to oznacza, że być może ta kompetencja, czyli właśnie ta łatwość nawiązywania relacji, ten kontakt z drugim człowiekiem, jest właśnie tą bazą, na której trzeba zbudować dalsze doświadczenie zawodowe i w tym kierunku szukać. I wtedy to jest kwestia tak naprawdę tego, żeby usiąść, wziąć kartkę, długopis, nie wiem, czy napisać to nawet na komputerze, czym jestem świetny, czym do tej pory się sprawdzałem, co mi nie wychodziło, czym nie radzę sobie i nie ma sensu iść dalej w tą stronę, jakie mam kompetencje techniczne, jakie kompetencje jestem w stanie szybko nabyć, bo to, że czegoś nam brakuje, to często jest kwestia tak naprawdę krótkiego czasu, w jakim jesteśmy w stanie to nabyć. I bardzo często jest tak, że kandydaci odpadają z tych rekrutacji, chcąc się przebranżowić, właśnie dlatego, że nie spełniają takich wymagań, których spełnienie nie wymaga od nich ani nakładów finansowych, ale kandydat odpada, dlatego że z perspektywy rekrutera, po pierwsze, nie zaangażował się na tyle w tą zmianę zawodową, żeby był sens go rozpatrywać, żeby był sens poważnie go traktować.
Zmieniamy branżę, wybieramy taką, która jest spełnieniem naszych marzeń. Czy od razu wchodzimy, szukamy pracy w tej branży, czy może się przygotowujemy właśnie najpierw szukając jakichś kursów, doszkalając się?
Jeśli mówimy w ogóle o tym, żeby zmieniać pracę na branżę, która nas pasjonuje, która jest dla nas ciekawa, która byłaby tym spełnieniem takich marzeń i takim poczuciem, że pracuję i robię to, co lubię, a też zauważyłam, że coraz więcej w zasadzie kandydatek, nie kandydatów, w sytuacji, w której straciło pracę albo po prostu nie ma możliwości wykonywania swojej wcześniejszej pracy, bo jest przestój na przykład i raczej ten przestój szybko się nie skończy, zauważam, że bardzo wiele kandydatek ma takie poczucie, że długi czas robiłam to, co mi się nie podobało, w czym się źle czułam, to teraz będzie zupełnie inaczej. I właśnie próbuję przejść w tą stronę pracy, która będzie spełnieniem marzeń. I pytasz o to, jak się do tego przygotować. Znaczy, dobrze się zawsze przygotować, dlatego że jeżeli jesteśmy nieprzygotowani, no to z reguły nie mamy żadnych szans w takiej rekrutacji. Pamiętajmy, że teraz w danej rekrutacji potrafi wziąć udział 100-200 osób. Bardzo, bardzo dużo. Jakby to nie zostawia przestrzeni dla tych osób, które nie mają potrzebnych kompetencji.
Dużo osób pracuje w takiej pracy, która jest ich pasją.
Dobre pytanie zadałaś. Wydaje mi się, że niedużo osób pracuje w takich miejscach czy w takich branżach, czy konkretnych obowiązkach, które je pasjonują, są na nich ciekawe. Nawet kiedyś to weryfikowałam, musiałabym sięgnąć do tych danych. Natomiast mam wrażenie, że pandemia coraz bardziej nas skłania właśnie do tego, żeby szukać takich miejsc, takich, które tą pasją będzie. Najczęściej jednak jest tak, że jeżeli coś nas pasjonuje, to próbujemy bardziej iść w tą stronę, nie etatową, tylko tą już założenia działalności gospodarczej. Czyli często jest tak, że jeżeli ktoś pracował na etat i ten etat był dla niego nudny, te zadania wykonywał niechętnie i nagle jest jakaś sytuacja, w której traci tą pracę, to zaczyna skłaniać się właśnie w stronę działalności gospodarczej i żeby wykonywać te prace już jakby będąc stanem sobie szefem. Jest w ogóle bardzo wiele ciekawych projektów, które w ten sposób powstają i naprawdę jak człowiek zacznie szukać tych małych, maleńkich takich firm, które powstały właśnie po to, żeby realizować pasję, to one są naprawdę niesamowite. To są świetne realizacje, które pewnie gdyby nie właśnie sytuacja, gdzie ktoś został zwolniony, nigdy by nie powstały.
Flash. Informacje.
Od soboty otwarte będą sklepy i punkty usługowe w galeriach handlowych. Szkoły pozostają zamknięte, a ferie zimowe będą w jednym terminie od 4 do 17 stycznia bez możliwości wyjazdów na zimowiska. To nowe zasady w walce z koronawirusem przedstawione przez rząd. Placówki handlowe będą mogły działać, ale w najwyższym reżimie sanitarnym. Niedziele 13 i 20 grudnia będą handlowymi. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin poinformował, że prowadzone są konsultacje ze związkami zawodowymi w sprawie otwarcia sklepów również w niedzielę 6 grudnia. Zamknięte pozostaną siłownie, instytucje kultury i punkty gastronomiczne. Zwolnienia z ZUS, świadczenia postojowe i jednorazowe pożyczki po 5000 zł to tylko niektóre rozwiązania, jakie zawiera tarcza branżowa uchwalona w czwartek przez Sejm. Będzie mogło z niej skorzystać prawie 200 tysięcy firm, m.in. z branży gastronomicznej, fitness, estradowej, turystycznej i fizjoterapeutycznej. Warunkiem przyznania wsparcia będzie co najmniej 40% spadek przychodów w listopadzie względem tego samego miesiąca w ubiegłym roku. Wnioski o wsparcie będzie można składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędach Pracy. Ustawa o tarczy branżowej czeka teraz na uchwalenie przez Senat, a następnie na podpis prezydenta. Informacje o kwarantannie lub izolacji swoich pracowników pracodawcy dostają na profile na platformie usług elektronicznych ZUS. Jest to niezbędne do wypłaty świadczeń chorobowych za ten okres. Dostęp do takiej informacji mają również sami ubezpieczeni, wyjaśnia Anna Ilukiewicz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Osoby skierowane na kwarantannę lub objęte izolacją nie muszą już dostarczać papierowej decyzji sanepidu do ZUS lub do swojego pracodawcy. Podstawę do wypłaty świadczenia chorobowego stanowi informacja z systemu Centrum E-Zdrowie. Takie osoby nie muszą także mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.
Dane o kwarantannie i izolacjach są w specjalnej zakładce Kwarantanna Izolacja Domowa. Jest ona widoczna tylko dla osób objętych taką izolacją oraz ich pracodawców. Przeciętne zatrudnienie w październiku spadło o 1%, licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. GUS poinformował też, że przeciętne wynagrodzenie brutto w październiku było o 4,7% wyższe niż rok wcześniej i wyniosło 5458 zł i 88 groszy. Opublikowane informacje dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających co najmniej 10 osób.
Warto wiedzieć.
W trakcie pandemii wiele firm jest narażonych na utrudnienia lub przestój z powodu zachorowań albo obowiązkowej kwarantanny pracowników. W wielu zakładach pracy zapewnienie ciągłości produkcyjnej to kluczowe zagadnienie. Dlatego w ostatnim czasie znacząco wzrosła rola agencji zatrudnienia. Dominika Raszkiewicz rozmawia na ten temat z Edytą Kowalczyk, dyrektor do spraw kluczowych klientów w Leasing Team Group.
W jaki sposób firmy reagują na drugą falę pandemii, chcąc utrzymać ciągłość pracy w swoich przedsiębiorstwach?
Mogę tutaj śmiało powiedzieć, że firmy działają z większym spokojem i rozwagą, gdyż mając za sobą te doświadczenia z pierwszej fali pandemii, miały czas na przygotowanie różnych scenariuszy. Tak więc widać, że te podejmowane decyzje są przemyślane i dopasowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Co więcej, pracodawcy, właśnie będąc świadomi tych nadchodzących zagrożeń, chcą się zabezpieczyć i mieć tak zwany plan B, czyli możliwość takiego szybkiego wsparcia przez agencję w sytuacji, gdyby na przykład część załogi znalazła się na kwarantannie lub na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Zauważamy również, że klienci idą o krok dalej i inwestują w taką usługę stand-by'u. Polega to na tym, że w przypadku właśnie takiej absencji, załóżmy masowej, u danego klienta, możemy niemal z dnia na dzień oddelegować do klienta właśnie już te zasoby, które były wcześniej przez nas zrekrutowane. I tak naprawdę to, jaki docelowo model współpracy wybierzemy, czy klient wybierze i zaimplementuje do swojego przedsiębiorstwa, zależy przede wszystkim od tego, ile osób potrzebuje, jakich kompetencji również oczekuje na danym stanowisku i oczywiście jaki ma budżet na dany projekt.
Jakie są pozytywy skorzystania z pomocy agencji zatrudnienia w trakcie pandemii, jak i po niej?
Usługi, które świadczone są przez agencję zatrudnienia, mam tu na myśli usługę pracy tymczasowej czy też outsourcingu, dają klientowi możliwość elastycznego zarządzania pracownikami, nie tylko w czasie oczywiście pandemii. Tak więc jeżeli agencja zatrudnienia działa na terenie całej Polski i ma rozbudowaną sieć koordynatorów, rekruterów, to tak naprawdę jest w stanie oddelegować kandydatów na zastępstwo w bardzo krótkim czasie. Tak więc kluczowa jest znajomość i obecność na danym rynku. Pracodawcy również biorą pod uwagę to, w jakich na przykład obszarach dana agencja się specjalizuje. Tak więc takim pozytywem dla pracodawcy jest na pewno doświadczenie, ta elastyczność w zarządzaniu personelem i oczywiście obecność na danym rynku.
To w takim razie jak powinna działać dobra agencja zatrudnienia?
Profesjonalna agencja zatrudnienia powinna przede wszystkim dobrze zrozumieć potrzeby klienta. Partnerskie podejście, otwarta komunikacja są to z naszych obserwacji elementy, które wpływają na powodzenie prowadzonych projektów. I też z naszych doświadczeń wynika, że Warto też wcześniej rozpocząć te rozmowy i kooperować ze sprawdzoną agencją zatrudnienia długofalowo, dlatego że ten czas, w którym się poznajemy, daje nam tą możliwość poznania specyfiki danej organizacji, co później przekłada się na szybkość i skuteczność prowadzonych rekrutacji przez danego koordynatora. Więc znacząco wzrasta wówczas poziom dopasowania pracowników, a czas na ich dostarczenie się niesamowicie skraca. A pracownicy oczywiście z kolei też coraz sprawniej wdrażają się w nowe obowiązki i lepiej klimatyzują się w firmie. W efekcie tak naprawdę zyskują trzy strony. Pracodawca, pracownik i agencja zatrudnienia.
Zawody przyszłości.
Analityk anomalii automatyzacji. To kolejny zawód przyszłości, który może być bardzo potrzebny i na dodatek dobrze płatny. Czym będzie zajmowała się taka osoba? O tym Iwona Wysocka.
Wydaje się, że świat nabiera rozpędu w stronę automatyzacji i sztucznej inteligencji, czyli maszynowego uczenia. Raczej trzeba będzie brać pod uwagę, że SI, podobnie jak maszyny, może się zepsuć, wydać nielogiczne, niewłaściwe albo nawet nieetyczne polecenie. W takich okolicznościach przyda się ktoś, kto to naprawi i skieruje sprawę na właściwe tory. Tą osobą będzie wysoce wyspecjalizowany analityk anomalii automatyzacji. Analitycy specjalizują się w poprawianiu algorytmów, aby lepiej odpowiadały potrzebom ludzi i wyłapywaniu oraz likwidowaniu danych wejściowych, które doprowadziły do problemu. Analitycy anomalii automatyzacji rozpoczną swoje śledztwo od zrozumienia problemu zgłaszanego przez klienta, a następnie podejmą szybkie działania w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania urządzenia. Przy okazji taki analityk wzbogaca swoją wiedzę, bo może się okazać, że w niektórych przypadkach działanie sprzętu, które uzna za nienormalne, może okazać się nowym i użytecznym rozwiązaniem, w którym analityk anomalii automatyzacji może w ogóle nie wprowadzać żadnych zmian. W innych przypadkach może być konieczne całkowite ponowne uruchomienie systemu i rozpoczęcie programowania go od zera. Analitycy anomalii automatyzacji będą szybko myśleć i działać jeszcze szybciej. Będą mieli dogłębną wiedzę na temat algorytmów sztucznej inteligencji i aktualną wiedzę na temat najnowszych trendów w tej dziedzinie. Będą ekspertami w kodowaniu i zbiorach danych. Analitycy anomalii automatyzacji już dziś są niezależni pracownikami lub pracują w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ci analitycy anomalii automatyzacji będą w przyszłości musieli być przedsiębiorczy, umieć zadbać o swój PR, wyrobić sobie markę, aby zyskać grono klientów. Oczywiście zawsze swoich analityków będą mieć wielkie koncerny i agencje rządowe.
To wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli macie Państwo jakieś propozycje czy spostrzeżenia, proszę pisać na kontakt lospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Głos pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.